Saga Egmont przedstawia. Tomasz Biedrzycki. Zerwane kajdany. Czyta Olga Żmuda. Bunt. Mury rozległej twierdzy ozłocił jeden z ostatnich blasków zachodzącego ognia. Długie cienie kładły się na niemal pustych blankach i tylko gdzieniegdzie widniała samotna sylwetka strażnika. W ogromnym oknie sali rycerskiej pojawiła się postawna sylwetka dziedzica. Był to krępy brunet o krótko przyciętej brodzie i kruczoczarnych włosach. Jego błękitne, zimne oczy omiotły najbliższe mury. Mimo zewnętrznego spokoju wrzał w nim gniew. Odwrócił wzrok, by spojrzeć na ciemne wnętrze sali, gdzie prócz długiego stołu i 18 krzeseł, wśród kamiennych murów była już tylko ciemność. Wszystkie uczywa zostały wygaszone przez służbę. Do czego to doszło? Pomyślał z przekąsem. Władca królestwa Barti, najsilniejszego królestwa wschodu, przyjmował rzemieślnika po ciemku, cichcem, niczym lichwiarz, co to nie jedno ma za skórą. Władca zamku pokręcił przecząco głową, jakby zaprzeczał swoim własnym myślom. Spoczął na krześle u szczytu stołu. Z daleka dał się słyszeć miarowy chód okutych butów. Cicho skrzypnęły drzwi i stanął w nich szeroki, krępy człowiek. Jego twarz przedstawiała szczególny widok. Rozległe oparzenia szpeciły całą lewą stronę. Skłonił się nisko. Panie, wzywałeś mnie. Drzwi za mężczyzną zamknęły się z cichym skrzypnięciem. Dziedzic skinął głową, wskazując krzesło tuż obok siebie. En, cieszę się, widząc cię całym. Przyjrzał się uważniej bliznom w zapadającym mroku. Wielkie nieba, mruknął. Miałeś wiele szczęścia. Pokręcił głową ze zdumieniem. W niknącym blasku wydawało się, że blizny żyją własnym życiem. Książę przez moment wpatrywał się w nie zafascynowany. W rzeczy samej. Przybysz stanął przy stole i położył na nie szeroką skórzaną torbę. Trzy wyryte znaki cechowe zabłysły na moment w ostatnich promieniach słońca i sala rycerska zamku Ravalion utonęła w mroku. Zapanowała głucha cisza, potęgowana przez ciemność, po czym dobiegł z niej głos rzemieślnika. Panie, czy to nie nazbyt ryzykowne kazać mi przynosić tutaj tę broń? W głosie rusznikarza zabrzmiał niepokój. Jakem Brithard, dawno nie słyszałem bardziej przed niego żartu. Rozbrzmiał rozweselony głos dziedzica. En, władca ognia, obawia się przychodzić do zamku. Rozległ się stukot krzesiwa i zabłysł kaganek. Książę postawił go pośrodku szerokiego stołu. Słaby płomień wyłowił z mroku błyszczące oczy rzemieślnika. Tu nie rozchodzi się o mnie. En pokręcił głową, odkładając torbę. Ty, panie, jesteś dla nas jedyną nadzieją. Elfi namiestnik tylko czeka, by powiesić was w kajdanach do serca cesarstwa. A krucica to dobry powód. Bardzo dobry. Mówiąc to, En otworzył skórzany kolet. W zniszczonych dłoniach rzemieślnika pojawił się pistolet. Blask ognia odbijał się w sześciograniastej lufie. Ręka Bridharda przesuwająca się wzdłuż pistoletu zadrżała. Oto po kilku miesiącach starań mieli wreszcie broń, która mogła przechylić szale na korzyść królestwa Barti, dla chwały wszystkich uciemiężonych ludzi. Broń zakazana, za którą karano na gardle i jednocześnie efekt geniuszu uciśnionego ludu. Pięknie się spisałeś. En skłonił się nisko z uśmiechem, który wykrzywił zmasakrowaną twarz. Przypominał teraz kamiennego gargulca, które zwieńczały mury twierdzy. Nie zwracając nań dalszej uwagi, dziedzic uważnie obejrzał mechanizm spustowy. Przesunął wzrok wzdłuż zdobień wykonanych zapewne amieńskimi albo i elfimi dłońmi. Misterne, miniaturowe płaskorzeźby wyobrażały smoka w locie, plującego płomieniami. Przed oczami stanął mu ojciec i jedyne polowanie w puszczy, gdy po raz pierwszy ujrzał podobną broń w działaniu. Od tego czasu zmieniło się wiele. Rzemieślnicy znacznie ulepszyli mechanizmy tej broni od tamtych czasów. Zamiast zawodnego lontu, N zastosował krzemień, wynalazek, który przywędrował wprost z leśnej krainy myśliwych, z leżącej na północy Telii. Szmer przy drzwiach rozwiał wspomnienia. Brithard spojrzał w stronę drzwi i przez moment wydawało mu się, że drzwi się poruszyły. Światło kaganka skutecznie go oślepiło i wtedy obaj z N usłyszeli szybki trucht na schodach. Zerwali się na nogi. Ostrzegałem, panie, mruknął rzemieślnik i szybkim ruchem zgarnął krucicę do torby. Straże! Brithard przypasał miecz. Jego myśli biegły z prędkością błyskawicy. Pistolety to był test, nie tylko dla N. Przy bramie rozległ się krótki krzyk bólu. Dziedzic otworzył drzwi i zbiegł po kamiennych schodach. Odgłos kroków niczym dzwon odbijał się echem. Przez wąskie okno dostrzegł jednego ze strażników, leżącego na podwórzu zamkowym. Z jego piersi wystawało złamane ostrze włóczni. Brithard zmeł w ustach przekleństwo i szybkim, ale spokojnym już krokiem podążył w dół, wprost do dużych okutych drzwi. Tu spotkał pędzącego kapitana straży. W ciemnościach nocy rozbrzmiał dzwon alarmowy, w który zapamiętale bił jakiś strażnik. Przestań dzwonić! Ostry krzyk Britharda uciszył wibrujący dźwięk. Kapitan zatrzymał się w półkroku. Żelastymi dłońmi chwycił żelazną klamkę i z niepokojem odwrócił siwą głowę, spoglądając na księcia. Cóż, kapitanie? Głos Britharda dźwięczał niczym stal. Ten jeden ci uciekł. Niestety to był ten najważniejszy. Wskazał dłonią na uchylone drzwi. Przy zabitym zebrało się kilku żołnierzy. Właśnie kładli go na zaimprowizowane nosze i ponieśli bezwładne, zakrwawione ciało do koszar. Panie, kapitan straży schylił głowę. Zdrajcą okazał się William, tak jak podejrzewałeś. Głos zdradzał sędziwy wiek żołnierza. Pełnił swe obowiązki do tej pory ze względu na sentyment władcy do tego weterana wielu bitew. Nie mamy już czasu. Brithard otworzył wieżeje na całą szerokość i postąpił krok na podwórze. Z zaciętą miną spoglądał w uchylone drzwi koszar, za którymi znikli żołnierze wraz z zabitym, po czym powoli zwrócił wzrok na wciąż schylonego starca. Weźmiesz 30 najlepszych żołnierzy i przyprowadzisz mi tu arcybiskupa. Nieważne, czy będzie spał, czy się modlił. I zawołaj natychmiast Dietricha. Będzie mi potrzebny. Kapitan skłonił się jeszcze niżej, błyszcząc rzadkimi, siwymi włosami w świetle tu i ówdzie zapalonych łuczyw i latarń burzowych. Ruszył ociężałym truchtem w stronę koszar, budząc niepokój kilku żołnierzy, którzy pojawili się w wejściu do swej siedziby. Brithard bardziej wyczuł, niż dostrzegł obecność N. Nie patrzył nań. Rzekł: przygotuj mi, władco ognia, obie krucice. Dziś się przydadzą. Rzemieślnik, nie wdając się w dyskusję, począł nabijać broń, budząc zdumione spojrzenia nadchodzących żołnierzy. Blask latarni odbijał się w ich rynsztunku. Bez wątpienia zaliczali się do elity gwardii książęcej. Każdy okuty był w stalowy napierśnik i kolcze rękawy. Na płaszczach widniał herb białego gryfa, herb królestwa Bartii. Wśród nich wzrostem wyróżniał się potężny mężczyzna o ogorzałej twarzy i jasnych włosach opadających na ramiona. Jego twarz przekreślała szeroka blizna, zadana orężem elfiego miecznika. Potężne mięśnie grały pod skórą, które niejeden już raz ocaliły Britharda od pewnej śmierci. Stanął przed swym władcą w otoczeniu podwładnych i z głębi tej ludzkiej góry wydobył się dudniący basem głos. Dietrich na rozkaz, panie. Zabijaka skłonił się przed Brithardem, a w migoczącym blasku ognia łuczyw szczeciniasty zarost Dietricha skrzył się srebrem. Przygotuj swoich ludzi do natychmiastowego wymarszu. Twarz księcia wyrażała długo skrywany gniew. Panie, gdzie ruszamy? Dietrich nigdy nie mówił dużo. Wykonywał za to rozkazy z iście piekielną sumiennością i za to cenił go książę, który teraz uśmiechnął się mściwie i powiedział powoli, cedząc słowa. Czas wyrównać rachunki z twoim ostatnim ciemiężycielem. Przy Dytrisiu pojawiło się jeszcze kilku żołnierzy. Ci nie przypominali straży zamkowej. Każdy inaczej uzbrojony, każdy w swoich barwach. Twarze, które nocą przywodziły na myśl demony wśród bogobojnych mieszczan. Teraz ich oczy jaśniały blaskiem zemsty, która naraz pojawiła się jak z dawna oczekiwana nagroda. Każdy z nich odczuł na plecach ciężki bat namiestnika Walharu, brata samego cesarza. I każdy miał swoje rachunki do wyrównania z najgorszym elfim sadystą po wschodniej stronie złych ziem. Dietrich wraz ze swymi ludźmi i gwardią sprawnie ustawili się w szyku marszowym. Oczy błyszczały podnieceniem przed walką. Książę, przełożywszy obie krucice przez pas rycerski, stanął na czele niewielkiego oddziału. Wsiadł na podstawionego wierzchowca. Dał znać i ruszył z tempa, a za nim ludzie Dietricha. Mury twierdzy odbijały stukot kopyt po kamiennym bruku i trucht wielu okutych butów, cichnący w oddali. Budynek rajców miejskich spowijał mrok, rozjaśniany gdzieniegdzie palącymi się łuczywami. Płomienie oświetlały kamienną podstawę i wysokie mury ratusza, mające za sobą wiele wieków. Dwójka strażników oparta o zwietrzałe kamienie rozmawiała między sobą. Ich głosy niosły się w ciemnościach daleko opustoszałymi ulicami pogrążonymi w mroku. Tylko przy niektórych budynkach świeciły się chybotliwym blaskiem latarnie. Ruch w jednej z ulic zwrócił uwagę obu strażników. Kto idzie? Zawołał jeden z nich, smukły i wysoki elf, postępując krok naprzód. Dłoń ukryta w kolczej rękawicy opadła na rękojeść miecza. Wtedy z cienia rzucanego przez wysoki budynek jednej z kamienic wytoczył się ledwie trzymający się na nogach Obdartus. Niepewnym chodem zataczał się od ściany do ściany. Dotarłszy do jednej z kamiennych ścian, przewrócił się, obserwowany przez obu strażników. W nocnej ciszy rozbrzmiał gulgot, pijak skulił się w rynsztoku, leżąc we własnych nieczystościach. Strażnik, wpatrujący się dotąd w przybysza z uwagą, skrzywił się z niesmakiem. Drugi odłożył włócznie i sięgnął po długi łuk, mierzący przynajmniej 10 stóp. Jego towarzysz pokiwał głową ze zrozumieniem. Skoro kolejny przybłęda nie słucha obwieszczeń cesarskiego namiestnika, tym gorzej dla niego. Elf, nie spiesząc się, wybierał strzałę. Jego towarzysz, tknięty przeczuciem, obrócił głowę i otworzył szeroko oczy ze zdumienia, widząc krępą, niską postać człowieka w skórzanym kaftanie tuż za plecami łucznika. Trzymanym w dłoni sztyletem zadał błyskawiczny cios elfiemu wojownikowi, który z przerażającym jękiem runął przy drzwiach domu rajców. W świetle pochodni rękojeść sztyletu widniejąca w plecach strażnika wyglądała upiornie. Błękitna krew wąską strugą poczęła kapać na kamienne płyty rynku. Towarzysz zabitego błyskawicznie wyciągnął miecz. Nim zdołał zadać cios zabójcy, świsnęły 3 dobrze wycelowane bełty. Ze zdumieniem malującym się na przystojnej twarzy, wpatrując się w lotki wystające z piersi, padł obok towarzysza. Przez chwilę panowała cisza, zakłócona szybkim oddechem krępego człowieka. Podszedł on do zabitych i wyszarpnął z pleców elfa sztylet. Spokojnie wytarł go w szaty zabitego i przystanął przy bramie, nie zwracając uwagi na całą grupę ludzi, która kłusem przemknęła przez szeroki rynek. Leżący dotąd w rynsztoku pijak na widok krótkiego starcia podniósł się i zrzuciwszy łachmany również ruszył w stronę domu rajców, prostując swą potężną posturę. Teraz nie ma już odwrotu, mruknął Brithard, patrząc to na martwe ciała strażników, to na umorusanego przybocznego. Spojrzał na zawarte przed nimi potężne okute drzwi prowadzące do wnętrza. Zostały zablokowane wieczorem, jak zawsze za pomocą potężnej stalowej belki, wsuniętej w uchwyty przez strażników. Nie ma, panie, potwierdził Dietrich. Ruchem ręki przywołał 2 najsilniejszych wojowników, We trójkę chwycili belkę w silne dłonie i powoli, z chrzęstem starego żelaza, niosącym się daleko w ciemności, poczęła się wysuwać z uchwytów. Wreszcie, z westchnieniem ulgi, położyli potworny ciężar wprost na ziemi. Teraz Dietrich szarpnął za okute podwoje, które uchyliły się ze skrzypieniem, i przez powstały otwór na zebranych przed domem rajców zbrojnych padło jasne światło. W otwartych drzwiach stał zaskoczony majordomus cesarskiego namiestnika. W prawej dłoni trzymał bogato zdobiony świecznik pięknej elfiej roboty. W jego oczach pojawiło się przerażenie, gdy topór wiedziony mocarną ręką Dietricha wszedł w jego ciało okryte jedynie zwiewną szatą. Zabity nie wydał nawet jednego dźwięku, padając na marmurową posadzkę. Świecznik z brzękiem potoczył się pod nogi Brithharda, który odtrącił go stopą. Za otwartymi wieżejami widniał długi, wysoki korytarz. Podłoga i ściany wyłożone zostały najprzedniejszymi marmurami, tworzącymi przepiękne mozaiki. Po obu stronach korytarza widniały gobeliny, najczęściej zagarnięte z książęcej twierdzy lub z domostw znaczniejszych wielmoży stolicy. Zdyscyplinowani żołnierze bez jednego okrzyku ruszyli w głąb korytarza, wprost do szerokich schodów z potężnymi, zdobionymi oparciami dla dłoni. Brithard był tu może ze dwa razy w życiu i za każdym razem zadziwiał go delikatny urok wnętrza, który elfy zdołały wydobyć z topornej budowli ludzi. Teraz nie było czasu na podziwianie sztuki. Żołnierze idący przodem dostrzegli przysypiających strażników opartych o szerokie włócznie. Stali przy schodach na dole i nie dojrzeli nawet oręża, który pozbawił ich życia. Brithard z kamienną twarzą przypatrywał się tej rzezi. Po raz pierwszy od bardzo dawna to niebieska posoka barwiła posadzki. Widział, jak po schodach wbiegają gwardziści i najemnicy Dietricha, a chwilę potem usłyszał na piętrze odgłosy walki. Na ten odgłos obrócił się w stronę otwartej bramy wejściowej i rzekł do jednego z kilku gwardzistów, którzy pozostali na dole. Gerhard, zabarykadujcie wrota, co by światło nie ściągnęło nam na karki zbyt wielu ciekawskich. Książę wskazał uchylone wrota i pognał na górę. Jego szybkie kroki tłumił zielony atłasowy dywan, którym wyłożono schody. Minął zataczającego się żołnierza, trzymającego się za zakrwawiony kikut przedramienia. Dotarł na samą górę, nie zwracając uwagi na złote płaskorzeźby zdobiące szeroki korytarz. Za rogiem dał się słyszeć szczęk oręża. Biegnąc niemal potknął się o dwa ciała jego żołnierzy, leżące na podłodze. Oba były potwornie pocięte. Wtedy usłyszał przerażający wrzask Dietricha. Książę dotarł do szeregu swoich żołnierzy, widząc pobłyskujące ostrza broni. Na korytarzu trwała zacięta walka. Naprzeciw ośmiu dobrze uzbrojonych ludzi stał szczupły elf, a jego rozszarpana w kilku miejscach szata ukazywała nienaturalnie błyszczącą kolczugę. Kryła jedynie tułów wojownika. Bezpośrednio na zbroi widniał herb skrzyżowanego miecza. W obu dłoniach elf trzymał lekko zakrzywione miecze reńskie. Brithard, widząc to, zacisnął zęby. Nie udało się zaskoczyć najtrudniejszego przeciwnika. Na drodze do komnaty Walharu stał miecznik, elfi wojownik z kasty, która dała ostrouchym zwycięstwo nad ludźmi. W dodatku chroniła go adamantytowa zbroja, sądząc po blasku nasycona nie tylko olejami, ale i magią. Nie imały się go rzucane włócznie i sztylety. Kilka leżało za jego plecami. Książę wyciągnął miecz i wtedy drzwi na końcu korytarza za miecznikiem uchyliły się z cichym skrzypnięciem. Co się dzieje? Książę usłyszał znienawidzony głos namiestnika. Spoza drzwi wyłoniła się wysoka, szczupła sylwetka cesarskiego bratanka. Na ten widok żołnierze księcia zawyli niczym zwierzęta. Namiestnik spłoszony spojrzał nic nie rozumiejącym wzrokiem na postacie w korytarzu. Zazwyczaj jego wzrok, twardy i zdecydowany, teraz wyrażał dezorientację swego właściciela. Widząc to, Brithard postanowił działać i skinął głową na Dietricha. To porozumienie dostrzegł miecznik i natychmiast zaatakował. Gdyby nie interwencja jednego z żołnierzy, który w porę wysunął włócznie, książę otrzymałby cios prosto w twarz. Elf zwinął się w bok, ścinając ostrze włóczni, a drugim ostrzem trafiając żołnierza w prawy bok. W tym samym momencie Brithard wypalił z krucicy, trafiając miecznika w brzuch. Kula nawet z tak bliska nie zdołała przebić pancerza, ale impet uderzenia zgiął miecznika w pół. Huk strzału ogłuszył zebranych. Dietrich, niepomny na wszystko, zamachnął się trzymanym w rękach toporem. Tego ciosu miecznik nie był w stanie uniknąć. I ostrze, prowadzone pewną ręką Dietricha, rozcięło elfią głowę na dwoje. Brać go! Warknął książę i wskazał Walharu dymiącą lufą pistoletu. Ostatni żywy w budynku elf otworzył zmartwiałe usta, widząc opancerzonych osiłków zmierzających w jego kierunku z nastawioną do walki bronią. Gwardziści z wrzaskiem rzucili się na zaskoczonego namiestnika. Elf został rzucony na ziemię i związany. Pomni na rozkaz księcia nie ważyli się go uderzyć. W budynku zapadła nagła cisza, przerywana przyspieszonymi oddechami ludzi. Spoglądali po sobie, jakby nie dowierzając oczom, czego dokonali. W ciągu ostatnich 30 lat nikt nie ważył się na podobny czyn. Ludzie, którzy sprzeciwili się woli elfa, pochwycili członka rodziny cesarskiej, który teraz leżał związany na atłasowym dywanie pomiędzy gwardzistami. Brithard mógł być pewien, że już zapisali się w historii jego rodu i królestwa Barti. A to, że kuzyn cesarza żył, dawało nadzieję na możliwość odzyskania brata więzionego na cesarskim dworze w stolicy Cesarstwa Zachodu Rotret. Zerknął na ciemne oczy namiestnika, miotającego mordercze spojrzenia. Ludzie Dietricha związali go bardzo dokładnie, dając niewielką możliwość ruchu. Brithard machnął ręką, dając znać ludziom, by przeszukali komnaty namiestnika. Pochylił się nad leżącym elfem, ale nim zdążył cokolwiek powiedzieć, w zapadłą nagle ciszę wdarł się bas Dietricha. Otóż i zbrodzień. Pod nogi księcia potoczył się skulony William, do niedawna sługa Britharda. Ciało Williama okryte lnianą białą koszulą drżało. Służący nie próbował nawet spojrzeć na księcia, obawiając się konsekwencji zdrady. Przeklinał w myślach dzień, w którym pojawił się w komnacie namiestnika i przyjął od niego pieniądze. Te same, które teraz Dietrich wysypał mu z brzękiem na głowę. Monety leżały wokół skulonego służącego, kłując w oczy zdradziecką poświatą. Zabierz to, ścierwo! Książę spojrzał w witraż znajdujący się na końcu korytarza. Zbliżający się wschód słońca poczynał krzesać iskry na przepięknych kolorach witraża. Z ust służącego dobył się cichy jęk, gdy dwóch rosłych gwardzistów chwyciło go pod ramiona i powlokło na dół. Przed domem rajców powinniśmy postawić pierwszy pal. Z mściwym uśmiechem na twarzy warknął Brithard, patrząc na Dietricha. Ten skłonił nisko głowę i nie zdradzając się ani słowem, podążył śladem gwardzistów, ściskając topór w wielkiej, sękatej dłoni. Słońce stało już wysoko na niebie, a jednak ulice Ravalion pozostawały wyludnione. Wieść o nocnych wydarzeniach lotem błyskawicy obiegła stolicę królestwa. To też nikt nie kwapił się do wyjścia. Nikt nie wiedział, jak zareagują cesarscy gwardziści, których cały legion obozował pod murami stolicy. Główny trakt Ravalion rozbrzmiał naraz stukotem setek kopyt na kamiennym bruku. Na drodze wiodącej wprost na rynek pojawiła się duża grupa jeźdźców. Jechali równymi szeregami, z których każdy liczył 7 wojowników. Chorągwie jednoznacznie wskazywały na przynależność zdyscyplinowanego oddziału. Tylko cesarska gwardia mogła sobie pozwolić na tak wyszkolonych żołnierzy. Każdy z nich ubrany był w adamantytową kolczugę. Pancerne rękawice skrywające smukłe elfie dłonie były przykładem mistrzowskiej roboty, pokryte miniaturowymi płaskorzeźbami. Orszak przypominał ogromną wyprawę artystów. Skrzył się w słońcu, świecącym mocno na bezchmurnym niebie. Wojownicy nie zwracali uwagi na pozamykane okna i bramy. Zmierzali wprost ku domowi rajców. Przed pierwszy szereg wyjechał smukły elf. Kruczoczarne włosy opadały mu łagodnie na ramiona, okalając spokojną, pociągłą twarz. Bez wątpienia przewodził gwardii. Uniósł w górę dłoń ukrytą w pancernej rękawicy i na ten gest rzędy jeźdźców zwolniły. Stępa wjechali na rynek równie opustoszały jak główny trakt. Już z daleka kapitan cesarskiej gwardii dostrzegł bystrymi oczyma pal wbity przed ratuszem. Wyraz przystojnej twarzy elfa nie zmienił się na jotę. Gwardia zatrzymała się przy samym palu. Kapitan rozpoznał twarz nabitego na nie nieszczęśnika. To był William Haeno, ponoć sługa księcia Ravalion, ale przede wszystkim szpieg namiestnika. Kapitan powiódł oczyma po gładkim drzewcu i zakrzepłych strugach krwi i zatrzymał się na otwartych wrotach domu rajców. W uchylonych drzwiach okutych żelaznymi czarnymi pasami stał krępy czarnowłosy mężczyzna. Krótko ostrzyżona bródka opuściła się lekko, gdy jej właściciel rzekł z krzywym uśmiechem: Kapitanie Jane. Elf oparł dłonie na łęku siodła. Książę. Skinął głową kapitan elfiej gwardii. Z uwagą przyjrzał się sylwetce księcia, za którym jak cień podążał potężny osiłek. Z pewnym podziwem spoglądał na księcia. Nie spodziewał się po nim takiego zachowania. Pamiętał Brithharda jako skryte, zamknięte w sobie zagubione książątko. Zupełnie inny od tych, z którymi przyszło mu się potykać kilkadziesiąt lat temu. Elf brał już udział w tłumieniu buntu Królestwa Faro ponad 100 lat temu i pamiętał, ile wysiłku i ofiar wojsk cesarskich kosztowało, zanim wyrżnięto buntowników. Brithard bez lęku spojrzał na równe szeregi cesarskiej gwardii i dziesiątki wpatrzonych weń oczu. Napotkał wzrok kapitana. — I cóż zamierzacie począć teraz? — zapytał spokojnie kapitan cesarskiej gwardii. Jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Każde słowo było dokładnie przemyślane. Nawet w tej, wydawało się, beznadziejnej sytuacji jego twarz nie wyrażała emocji. Myślę, że to chyba nie pozostawia żadnych złudzeń. Brithard znaczącym ruchem dłoni wskazał na pal. Jane spojrzał w górę. W górnym oknie domu rajców dostrzegł sylwetkę cesarskiego namiestnika w Bartii, Walharu. Na jego szczupłej szyi widniała pętla przywiązana do belki wystającej z dachu. Za nim stało dwóch najemników Dietricha. Jane spojrzał wprost w przerażone oczy Walharu. Opuścił wzrok na swego rozmówcę i bez cienia emocji rzekł: Odpowiadam życiem za namiestnika. Kapitan spoglądał z kamiennym spokojem na księcia. W ciemnych oczach elfa Brithard wyczytał wyrok śmierci. Jeśli coś mu się stanie, twoi ludzie nie zdzierżą nawet pacierza, wiesz o tym. Jane na potwierdzenie swych słów wskazał dłonią na szeregi swoich gwardzistów i ciągnął dalej. Spójrz, książę, ukażemy prowodyrów. Wy wrócicie na zamek, my odzyskamy namiestnika. Wszyscy będą kontenci. Zakończył z naciskiem. Niestety, drogi Jane, Brithard rzekł niemal po przyjacielsku. Dopiero teraz elfi kapitan dostrzegł za pasem rycerskim księcia pistolet, na widok którego twarz elfa ściągnęła się. Zorientował się, że Brithard nie będzie negocjował. A wasz brat, panie? Kapitan znacząco wskazał wzrokiem na namiestnika. Dopóki mój brat żyje, będzie żył w Walharu. A boć zdecydujecie się zrobić coś głupiego, wtedy namiestnik odczuje, co znaczy smażyć się w ogniach chaosu. Powietrze przeszył dźwięk trąb. Obaj, jak na komendę, spojrzeli na trakt wiodący do twierdzy. Książę wskazał na zbliżający się orszak. Łopotały nad nim chorągwie biskupa Ravalion. Przodem szło kilkunastu żołnierzy w barwach księcia, dalej szło trzech kapłanów. Pomiędzy nimi widniała wysoka i koścista sylwetka biskupa Wladimira. Jane uniósł w zdumieniu brwi i zacisnął usta. Teraz dowiedział się, o co właśnie zaczęła toczyć się gra. To nie był przypadkowy atak zdesperowanych niewolników, a dobrze przygotowana akcja. Choć na twarzy biskupa rysowało się zdumienie. Z okien domu rajców rozbrzmiały okrzyki radości. W oknach kamienic wokół rynku pojawili się pierwsi ludzie. Jedynie cesarska elfia gwardia pozostała niewzruszona. Orszak zatrzymał się 10 kroków przed ratuszem. Żołnierze rozstąpili się na boki, nie spuszczając oczu z nienawistnych sylwetek elfich gwardzistów. Przez utworzony szpaler przeszli kapłani, a zaraz za nimi wysoka postać biskupa. Na surowej twarzy Wladimira nie drgnął ani jeden mięsień, gdy Brithard skłonił się nisko. Księże biskupie! Książę wskazał na sylwetkę Walharu widoczną w oknie. Chciałbym, byś w obecności cesarskiego namiestnika poczynił przygotowania do ceremonii koronacji. W wysuszonych, bladych oczach kapłana pojawiły się łzy wzruszenia. Niemniej jednak zachował powagę i nie zwracając uwagi na stojącego nieopodal Janę, rzekł: ależ twe dłonie splamione są krwią. Rozległ się cichy, ale twardy głos biskupa. Będziesz zaś musiał pokutę odprawić. Książę posłusznie skłonił głowę. Zerwał się wiatr, szarpiąc biskupimi szatami, które z szelestem zasłoniły na moment postać księcia. Wokół na rynku zaczęli pojawiać się ludzie. Trzaskały otwierane okiennice. Nawet przy cesarskiej gwardii zaczęli się zbierać mieszczanie. Tłum gęstniał wokół elfów, nie zwracających uwagi na szemrzących coraz głośniej ludzi. Stugębna plotka poczęła się szerzyć z prędkością błyskawicy i na ulicach wiodących do rynku było coraz więcej osób. Na dźwięk trąb ludzie na głównym trakcie rozstąpili się przed orszakiem biskupa Wladimira, który pieszo i boso podążył w stronę katedry Ravalion, świątyni królów. Ludzie zebrani na rynku ruszyli śladem biskupiego orszaku. Książę spoglądał chwilę za odchodzącymi. Poczuł na sobie wzrok elfiego kapitana, wciąż spokojnie czekającego na dalszy ciąg rozmowy. Jakby przybycie biskupa nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Brithard ze spokojem powiedział, wpatrując się w bladoniebieskie oczy Janę: opuścicie mury miasta. Książę spojrzał twardo na dowódcę cesarskiej gwardii. Głos Britharda zadźwięczał niczym wyciągana klinga. Macie 3 pacierze. Książę odwrócił się plecami do dowódcy gwardii. Nie zwlekajcie, rzucił przez ramię, podążając do domu rajców. Elf przez moment zwalczał dziką chęć rzucenia się na pyszałka i skrócenia go o głowę. Wydawał się niedosięgły niczym obłoki na niebie. Spojrzał jeszcze raz na przerażonego Walharu i odwrócił się, odprowadzany błagalnym wzrokiem namiestnika. Jeden ruch ręki wystarczył, by zdyscyplinowana gwardia zawróciła na powrót, ustawiając się rzędami marszowymi, tym razem w stronę bramy. Brithard ukradkiem obserwował zachowanie Janę przez ramię. Z cichym westchnieniem ulgi dostrzegł, że kapitan spokojnym ruchem zawraca swojego konia i z kamienną miną rusza w stronę bramy, a za nim gwardziści. W skrytości ducha liczył na taki rozwój sytuacji. Elfy, które